Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Jacek Butlewski, witam Państwa dziś w programie o ojcach polskiej niepodległości. Wrócimy też do uroczystości Wszystkich Świętych, odwiedzimy cmentarz Zasłużonych Wielkopolan. Zaprosimy także na ciekawą wystawę do archiwum w Lesznie.
Na zdjęciach przede wszystkim jakby życie rodzinne tych osób, ale też zawodowe, czy związane z udziałem w II wojnie światowej, czy w powstaniu wielkopolskim. Są też na niektórych budynki mieszkalne, czy zakłady pracy, w których te osoby pracowały.
W programie wspomnienie o Łukaszu Cieplińskim. Odpowiemy także na pytanie, dlaczego świętujemy niepodległość 11 listopada. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a zaczynamy od utworu z dawnych lat.
Historii żywej.
Cmentarze są nierozerwalnie związane z naszą historią, a jedną z ważniejszych nekropolii w naszym kraju jest cmentarz Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu. To miejsce w Dniu Wszystkich Świętych odwiedził Krzysztof Polasik.
Pierwszego listopada przedstawiciele władz samorządowych złożyli kwiaty przed mogiłami swoich wybitnych poprzedników. Delegacje zatrzymały się m.in. przed grobem pierwszego polskiego nadburmistrza i prezydenta Poznania Jarogniewa Drwęskiego, pierwszego naczelnego dowódcy powstania wielkopolskiego generała Stanisława Taczaka, a także Stanisława Mikołajczyka, lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego i premiera rządu RP na uchodźstwie w latach 1943-1944.
1 listopada odwiedzamy to miejsce regularnie każdego roku, żeby oddać hołd naszym poprzednikom, tym, którzy odpowiadali za Wielkopolan w różnych epokach.
Mówi marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.
To były często trudne czasy, a to byli niezwykli ludzie, którzy mieli w sobie i talenty, i odpowiedzialność, i zaangażowanie w tej publicznej służbie. I warto przede wszystkim pamiętać o nich, bo zmarłym możemy dać tylko pamięć. Niczego więcej nie jesteśmy w stanie im dać. A ta pamięć jest warunkiem dobrego rozwoju każdego społeczeństwa, bo ta pamięć jest elementem naszych fundamentów, naszej świadomości, naszych korzeni.
Na cmentarzu Zasłużonych jest też symboliczny grób ikony pracy organicznej Hipolita Cegielskiego, ale spoczywają tutaj także ważne postaci mniej znane szerszemu gronu Wielkopolan. Ich groby często są w gorszym stanie i wymagają odnowy, dlatego co roku na cmentarzu kwestują członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Muszę powiedzieć, że poznaniacy nie żałują na piękny, urokliwy, szlachetny cmentarz zasłużonych.
Zapewnia Jędrzej Stefan Okrza-Płaczkowski z Towarzystwa imienia Hipolita Cegielskiego.
Mamy też tu znicze i służą też tutaj do wzbogacenia naszego tutaj kwestowania. Cel kwestii jest odnowienie grobów. Co roku typowany jest przez Zieleń Poznańską grób, który już uległ poważnej dewastacji. Jest tutaj kilka grobów takich, które powinny zostać odnowione i stąd nasza tutaj działalność i kwesta.
Przez 23 lata przewodnicy zebrali ponad 150 tysięcy złotych. Swoje dokłada też miasto Poznań. W zeszłym roku rozpoczęła się renowacja 24 nagrobków za łączną kwotę 200 tysięcy złotych.
Wszystko jest tutaj wyzwaniem. Do każdego obiektu należy podejść indywidualnie.
Mówił wtedy wykonawca prac Jarosław Nobik.
Wstępne oczyszczenie zawsze takie mechaniczne, to co można, jakimiś szczotkami zdejmujemy, tak jak tutaj mchy, jakieś porosty były. Kolejnym etapem było przegrzaną parą wodną doczyszczanie i ten efekt, który widzimy, to właśnie był głównie po tej przegrzanej parze wodnej. No będziemy robić wszystko, żeby one wyglądały jak najbardziej zbliżone do pierwotnego wyglądu, aczkolwiek też ten ząb czasu fajnie jak będzie tutaj na nich widoczny.
Miasto dalej będzie wspierać odnowę cmentarza.
Tak rozumiemy patriotyzm.
Przekonuje prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
To są nie tylko nasi poprzednicy, ale to są też ci wielcy poznaniacy, wielcy wielkopolanie, którzy tak naprawdę mieli bardzo duży wkład w to, że Polska dzisiaj jest Polską, że odzyskaliśmy niepodległość i to są te osoby, które walczyły, ale które też swoim życiem dawały przykład, jak można zrobić coś dla innych, dla miasta, dla regionu. Teraz w dobie internetu, jeżeli jesteśmy przy jakimś nagrobku, przy miejscu, gdzie pochowany jest wybitny Wielkopolanin, możemy też dowiedzieć się, co zrobił, jak ważną był postacią dla naszego regionu i co mu zawdzięczamy.
Dzięki pracom na nowo czytelne stały się chociażby płyty grobów Edmunda Calier i Kajetana Rzepeckiego, powstańców zmarłych jeszcze w XIX wieku.
Odległość od wydarzeń, od życia osób, które odeszły, nie jest najistotniejsza. Ważne jest to, żeby docenić ich wkład w rozwój narodu, w rozwój społeczeństwa. Oni wnieśli naprawdę bardzo wiele, przede wszystkim wnieśli swoje talenty i zaangażowanie i poświęcenie, bo to poświęcenie było konieczne w służbie publicznej, zwłaszcza w trudnych czasach, czasach niewoli, czasach wojennych, czasach powojennych. Każda epoka ma swoje problemy, swoje wyzwania i ważne, żeby byli wśród nas tacy, którzy chcą się z nimi zmierzyć i chcą podjąć ten wysiłek. Należy im się za to wspomnienie, należy im się oddanie hołdu.
W tym czasie wspominamy tych wszystkich, którzy odeszli nie tylko w ostatnim czasie, ale także w dawnych latach. 17 października minęła rocznica śmierci Fryderyka Chopina. Thank you.
Słuchacie programu Historia Żywa.
To fotograficzne migawki z życia kilku pokoleń Leszna i okolic. Zapraszamy na niezwykłą wystawę Archiwa Rodzinne Niepodległej, która jest zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Lesznie. Był tam Jacek Marciniak.
Ta wystawa jest wspólnym przedsięwzięciem archiwum i mieszkańców Leszna.
Nie tylko mieszkańców Leszna, ponieważ zbiory pochodzą i od mieszkańców Leszna i okolic, bym powiedziała, szeroko rozumianych.
Dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie, dr Elżbieta Olender.
Staraliśmy się ten projekt realizować już wiele lat. Tym razem jest to jego druga edycja. Pierwsza była w 2020. Wtedy niestety z powodu pandemii COVID-a nie udało nam się tej wystawy pokazać. Dopiero w zeszłym roku żeśmy prezentowali też te historie zwykłych ludzi, jak żeśmy je w cudzysłowie nazwali. A w tym roku druga edycja, ponieważ było tak duże zainteresowanie, tyle osób się do nas zwracało, że ma ciekawe materiały w domowych archiwach, że stwierdziliśmy, że jest to fajny pomysł, żeby pokazywać ludzi, ich historię. No i że warto, myślę, żeby mieszkańcy Leszna i nie tylko mogli poznać historię nawet swoich sąsiadów, tych z okolicy, o których być może niewiele wiedzieli, a teraz się okazuje, że naprawdę to było ciekawe życiorysy.
Co na zdjęciach?
Na zdjęciach przede wszystkim jakby życie rodzinne tych osób, ale też zawodowe, czy związane z udziałem w II wojnie światowej, czy w powstaniu wielkopolskim. Są też na niektórych budynki mieszkalne, czy zakłady pracy, w których te osoby pracowały.
A już nie ma.
Już nie ma, albo są przebudowane i wyglądają już całkiem inaczej.
Koordynatorka projektu Alicja Bodylska.
Są zdjęcia ślubów, dzieci, z uroczystości rodzinnych, bardzo różnorodne, takie jak mamy w swoich rodzinnych albumach.
Z jakiego okresu?
Od XIX wieku po w sumie czasy współczesne, bo są zdjęcia też z lat 60., 70., ale przedział tak najwięcej to właśnie dwudziestolecie międzywojenne.
Można prześledzić modę.
Jak zawsze można prześledzić modę, bo zdjęcia to jest też doskonały materiał do tego, żeby pokazać, jak wszystko się zmienia. Więc można i zobaczyć, jak zmieniały się stroje ślubne. Mamy te zdjęcia ślubne, więc widać zmieniającą się modę ślubną. Ale nie tylko, bo na ulicy to, co nosili ludzie, też się zmieniało, tak? My dzisiaj zupełnie inaczej ubieramy niż ludzie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, chociaż wtedy nastąpił taki przełom. Przeszliśmy z XIX-wiecznych dużych sukni, wielkich, do często tego, że panie zaczęły nosić krótkie spódnice i spodnie, co właściwie kiedyś to było nie do pomyślenia, żeby kobieta w spodniach wychodziła na ulicę miasta. Więc to wszystko można na tych zdjęciach zobaczyć. A oczywiście one są czarno-białe, więc kolorów nie dojrzymy. Jakie były wtedy moda, czy to były kwiaty w kolorze różowym, czy fioletowym, czy jakimś innym, ale myślę, że można wiele się domyśleć i wyobraźnię możemy sobie poruszyć, żeby zobaczyć, jak to ewentualnie te kolory mogły wyglądać.
Są też dokumenty.
Są też dokumenty, są to dokumenty związane z życiem rodzinnym, jakieś akty urodzeń, ślubów. Jest dokumentacja związana z przebiegiem służby wojskowej, czy jakiejś pracy zawodowej.
Na przykład tutaj świadectwo szkolne.
Tak, świadectwa szkolne, tak. Są świadectwa szkolne, są książeczki wojskowe. Dokumenty takie, którymi my w sumie też na co dzień gdzieś operujemy i mamy u siebie w domu.
Tu są zdjęcia na przykład z lat 40. minionego wieku z Bliskiego Wschodu.
Takie zdjęcia też się oczywiście znajdują, no ponieważ to kolekcje z różnych okresów i dotyczące różnych ludzi, między innymi takich, którzy znaleźli się najpierw być może i na wschodzie, a potem przeszli z armią Andersa na Bliski Wschód, czyli z Syberii na Bliski Wschód, więc takie zdjęcia oczywiście też są i takie osoby jak najbardziej pokazujemy, bo to jest bardzo ciekawe archiwum rodzinne, że takie zdjęcia się zachowały, że przywiezione zostały potem do Polski i gdzieś w tym rodzinnym albumie są i może przez wiele lat nikt tych zdjęć nie pokazywał, nie chwalił się, że ktoś na przykład w takiej armii Andersa był, no bo kiedyś to był temat tabu, a dziś pokazują rodziny, że mieli takich bohaterów, którzy właśnie w takich czasach walczyli o Polskę właśnie choćby w armii Andersa, więc myślę, że to jest bardzo ciekawa wystawa, bo oprócz oczywiście tej armii Andersa mamy inne i mamy osoby, które zginęły w Katyniu w związku z tym, że były policjantami i gdzieś nagle znalazły się na wschodzie, bo pamiętajmy, że z Leszna osoby się ewakuowały w 1939 roku i ewakuowały się właśnie policjanci na wschód, no i tam zajęła ich Armia Czerwona, no i znaleźli się nagle w Lesie Katyńskim, więc ta wystawa też takie osoby pokazuje, ale i powstańców wielkopolskich.
Historia żywa.
Za chwilę naszym gościem będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat. W tym tygodniu mieliśmy premierę Now and Then. Tak nazywa się ostatni singiel Beatlesów. Powstał na podstawie nagrania demo, jakie pozostawił po sobie John Lennon, a pozostali Beatlesi zaczęli pracować nad nim w latach 90. Cofamy się teraz do czasu, gdy cała czwórka z Liverpoolu grała razem.
Now today I'm back. It makes me wanna cry.
Historia żywa.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Dziś zaczynamy przybliżać ojców polskiej niepodległości.
Jest kilka osób, które zasłużyły się dla sprawy niepodległości. Osób, które jeszcze przed rokiem 1918 były zaangażowane w polski ruch niepodległościowy. Co jest ważne, pochodzili z różnych zaborów, działali w różnych częściach ziem polskich znajdujących się pod panowaniem Austro-Węgier, Rosji i Prus. Co też ważne, nie we wszystkim byli zgodni, ale właśnie na tej sprawy niepodległości potrafili się zjednoczyć. Zasadniczo wśród tego szerokiego grona osób wymienia się sześć postaci, których nazywamy ojcami niepodległości. Oczywiście jest to Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty i Ignacy Daszyński. Te osoby wspólnie wykorzystały sprzyjające warunki i doprowadziły do narodzenia się II Rzeczpospolitej.
A kogo należy wskazać jako najważniejszego?
No, za taką najważniejszą postać uważa się Józefa Piłsudskiego, chociaż tak jak powiedziałem, no, wszystkie te osoby od młodych lat w zasadzie angażowały się na różnych przestrzeniach w polską walkę o niepodległość. Józef Piłsudski jest wymieniany jako najważniejszy. Wydaje mi się, że jest on jednym z, o ile nie najważniejszym, z twórcą i przywódcą polskim od 1918 roku aż do momentu śmierci w 1935 roku. Ale jako młody człowiek był jednym z twórców i przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej oraz organizacji bojowej, która narodziła się po rewolucji 1905 roku. W czasie I wojny światowej był komendantem i twórcą Brygady Legionów Polskich. Był wcześniej także twórcą Polskiej Organizacji Wojskowej, a więc stawiał w swoim działaniu na militarną walkę o niepodległość Polski. Bezpośrednio przed wybuchem I wojny światowej działał w Galicji, ponieważ w zaborze rosyjskim, z którego pochodził, bo on urodził się na Wileńszczyźnie, nie mógł tej działalności rozwijać. W 1910 roku założył związki strzeleckie, które bardzo prężnie rozwinęły się na całym terytorium galicyjskim. One miały przyszłości stanowić zalążek polskich sił zbrojnych. I właśnie podczas I wojny światowej Piłsudski walczył u boku Austro-Węgier i Niemiec jako dowódca pierwszej brygady Legionów Polskich przeciwko Rosji. Później, po upadku carskiej Rosji, Piłsudski, nie widząc możliwości korzyści dla sprawy polskiej w dalszej współpracy z Berlinem i Wiedniem, doprowadził do tak zwanego kryzysu przysięgowego w Legionach, w wyniku czego został aresztowany i osadzony w twierdzy Magdeburg. I właśnie jego powrót 11 listopada 1980 roku do Warszawy jest wiązany z tą datą, którą uznajemy symbolicznie za odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wówczas, kiedy powrócił do Polski, został wybrany naczelnikiem państwa i tą godność sprawował do 1922 roku. A więc to jest ten człowiek, który stawiał na militarne wyzwolenie Polski.
Są spory dotyczące tego, kto był najważniejszym z ojców polskiej niepodległości. Jedni uważają, że Piłsudski, inni, że Dmowski. Zatem o Romanie Dmowskim porozmawiajmy teraz.
Tak, oczywiście, bo to jest drugi biegun. To jest drugi biegun i słusznie pan redaktor wymienia w tym momencie Romana Dmowskiego, polskiego polityka, przywódca ideologa narodowej demokracji. Wcześniej, przed odzyskaniem niepodległości, był działaczem Ligi Polskiej i jednym z twórców Ligi Narodowej. Dmowski w 1917 roku, po upadku carskiej Rosji, to jest ten moment bardzo ważny, jeśli chodzi o przebieg I wojny światowej, utworzył w Lozannie Komitet Narodowy Polski, który wkrótce zaczął być uważany przez państwa ententy za jednego przedstawiciela odradzającej się Rzeczpospolitej. Stąd też po zakończeniu wojny Dmowski razem z Ignacym Paderewskim, to kolejna ważna postać, reprezentował Polskę właśnie na konferencji pokojowej w Paryżu, która, jak wiemy, zakończyła się podpisaniem traktatu wersalskiego 28 czerwca 1919 roku i tam właśnie widnieje podpis Romana Dmowskiego. Dmowski do kraju wrócił w 1920 roku i wszedł w skład Rady Obrony Państwa, która, jak pamiętamy, została powołana w związku z wojną polsko-bolszewicką i w związku z postępującymi na froncie sukcesami bolszewików w wojnie z odradzającą się Rzeczpospolitą. Cały czas patronował obozowi politycznemu, który współtworzył narodowej demokracji, która początkowo miała bardzo silną reprezentację w parlamencie i działała jako Związek Ludowo-Narodowy. Objął nawet z ramienia swojego stronnictwa w koalicji z PSL-em w rządzie Witosa w październiku 1923 roku tekę ministra spraw zagranicznych, ale można powiedzieć, że odłączony został bezpośrednio od sprawowania władzy właśnie w wyniku zamachu majowego. Dmowski starał się skonsolidować ruch narodowy i właśnie z jego inicjatywy w grudniu 1926 roku powstał obóz Wielkiej Polski, a później Stronnictwo Narodowe. Dmowski zmarł jeszcze przed wojną, zresztą podobnie jak Piłsudski, Dmowski przed samą wojną 2 stycznia 1939 roku.
Historia żywa.
I na koniec wielka sława, muzyk i kompozytor Ignacy Jan Paderewski, no i kontekst wielkopolski, jego zasługi dla insurekcji.
Tak, to jest kolejna postać, właśnie ta wielka trójka, Ignacy Jan Paderewski, wybitny pianista, kompozytor znany na całym świecie, który wywodził się z Kresów, ale działał głównie w Stanach Zjednoczonych. Tam założył Komitet Narodowy Polski, który działał na rzecz niepodległości, a w sierpniu 17 roku Paderewski związał się z utworzonym w Lozanii, wspomnianym przed chwilą Komitetem Narodowym Polskim, działającym, założonym przez Romana Dmowskiego, i stał się przedstawicielem Komitetu Narodowego Polskiego właśnie w Stanach Zjednoczonych. Tak jak wspomniał pan redaktor, powrót Paderewskiego do Polski i jego pobyt w Poznaniu był jedną z przyczyn wybuchu 27 grudnia 1918 roku Powstania Wielkopolskiego. Natomiast był też taką postacią, która na moment połączyła dwóch innych wielkich ojców niepodległości, wspomnianych przed chwilą, Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego, bo właśnie współpraca z Piłsudskim, Paderewskiego i objęcie przez niego funkcji prezydenta Rady Ministrów dała możliwość porozumienia między naczelnikiem państwa a Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu. Paderewski, który stał na czele polskiego rządu, pełnił również funkcję ministra spraw zagranicznych. Jak już wspomnieliśmy, obok Dmowskiego był delegatem na paryską konferencję pokojową. I kiedy pod koniec 1919 roku jego rząd upadł, Paderewski odsunął się od polityki i powrócił do swojej wielkiej pasji, do muzyki, ale po zamachu majowym znowu się zaangażował. Stanął wraz z generałem Władysławem Sikorskim na czele opozycyjnego wobec Piłsudczyków frontu Morgens, którego nazwa pochodziła od szwajcarskiej posiadłości Paderewskiego. Podczas II wojny światowej myślano o wyborze Paderewskiego na prezydenta Polski na uchodźstwie. Ostatecznie jednak stanął wówczas na czele Rady Narodowej Rzeczpospolitej i zmarł 29 czerwca 1941 roku podczas wojny, nie doczekawszy się już jej zakończenia.
Mówiliśmy o Paderewskim, zatem gramy jego utwór.
Słuchacie historii żywej.
Dlaczego świętujemy odzyskanie niepodległości akurat 11 listopada? Rozmawiają o tym Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek.
Za kilka dni będziemy świętować kolejną rocznicę odzyskania niepodległości. 11 listopada pewnie wszędzie będą wisiały biało-czerwone flagi, do czego zachęcamy. No ale ten proces odzyskiwania niepodległości był bardziej złożony w 18 roku, w listopadzie. Nie wszędzie można było cieszyć się z wolności.
Pamiętajmy, że oczywiście 11 listopada to swego rodzaju data umowna, ale jak do wyboru tej konkretnej daty doszło, to myślę, że dzisiaj sobie o tym opowiemy, bo należy pamiętać, szanowni państwo, że odzyskiwanie niepodległości to był proces złożony i tu już nie mówimy o przyczynach jak wybuch I wojny światowej, ale te gorące dni jesieni 1918 roku obfitowały w różne wydarzenia w różnych częściach przyszłej Rzeczpospolitej i tutaj jak gdyby należy pamiętać, że jak gdyby pierwszym takim ciałem nadzorczym powołanym jeszcze przez Niemców, którzy mieli chęć przekabacenia Polaków na swoją stronę, aby oni bardziej wspomogli walkę z państwami Ententy, to było powołanie Rady Regencyjnej, czyli czegoś, co w przyszłości nieokreślonej miało doprowadzić do powstania państwa i powołania króla polskiego na terenach nie do końca sprecyzowanych, w czasie nie do końca określonym. Stąd też ta Rada Regencyjna była postrzegana przez Polaków jako troszeczkę taki martwy twór, ale to powodowało, że zaczęły funkcjonować pewne elementy rządu. Można było już, co prawda nieoficjalnie, ale już przygotowywać się do tego odzyskania niepodległości. Pamiętajmy, że początek października to ogłoszenie powołanie Królestwa Polskiego, a przynajmniej na papierze przez Radę Regencyjną, to jest 7 października, ale jak gdyby państwa wojujące były tak zajęte walkami, że absolutnie tutaj nie zostało to nigdzie uwzględnione. Później mamy 1 listopada i rozpoczęcie walk o Lwów, to walki z Ukraińcami o to miasto i piękna epopeja Orląt Lwowskich, ale pamiętajmy, że w tym czasie w Niemczech, w Rzeszy Niemieckiej dochodzi do rewolucji i zostają zawieszone walki na froncie zachodnim. Do tego rozpad cesarstwa austro-węgierskiego, te wszystkie działania skupiają się na to, że na tych ziemiach zdominowanych przez Polaków zaczyna odżywać idea niepodległościowa, taka już namacalna. Stąd też różne ośrodki, czy w Lublinie, czy w Warszawie, czy w Poznaniu, czy w Krakowie, czy we Lwowie, rozpoczynają swoje działania, bardzo często nieskoordynowane, ale składa się to na ten jeden proces odzyskiwania niepodległości.
Historia żywa.
No ale dlaczego dzień, który dziś świętujemy, to dzień 11 listopada?
Pamiętajmy, że Narodowe Święto Niepodległości świętowane 11 listopada to dopiero uchwała Sejmu z 1937 roku. Przez szereg lat spierano się, kiedy ten dzień odzyskania niepodległości ma być świętowany. Co prawda wydarzenia 11 listopada, jak przekazanie władzy przez Radę Regencyjną Józefowi Piłsudskiemu, który w dniu 10 listopada wraca z internowania w Magdeburgu, między innymi to wydarzenie, czy to, że nastąpiło zawieszenie broni na froncie zachodnim. Te wszystkie wydarzenia spowodowały, że to właśnie postanowiono świętować 11 listopada, ale musimy pamiętać, że tego 11 listopada w 1918 roku to we Lwowie trwają ciężkie walki między stroną polską a stroną ukraińską. Wilno szykuje się do działań przejęcia władzy od garnizonu niemieckiego, a w Wielkopolsce pruskie rządy mają się całkiem dobrze.
To w sumie jest ciekawa sprawa, bo dopiero w 1937 roku uznano ten dzień za święto. Przychodzi II wojna światowa. Świętować oczywiście wtedy 11 listopada nie można. Później po 1945 roku też były różne losy tego dnia.
Tak. Tak, oczywiście. Pamiętajmy, że 11 listopada już od pierwszych dni okupacji, czyli już 11 listopada 1939 roku, był obchodzony w takiej świadomości, może przygnębienia po przegranej kampanii polskiej 1939 roku, ale jednak przez szereg lat okupacji on w jakiś sposób był zaznaczany. No, zazwyczaj wiązało się to z obchodami w jednostkach Wojska Polskiego na Zachodzie, ale też w ramach konspiracji, w ramach akcji małego sabotażu w dniu 11 listopada pojawiały się chociażby napisy na murach, jeszcze Polska nie zginęła, czy w okresie PRL-u, pomimo że święto to zostało zniesione, zostało przywrócone dekretem sejmowym dopiero w 1989 roku, to jednak przez szereg lat w świadomości Polaków ten dzień był ważny. Świętowano to pod różnymi sposobami. W okresie solidarnościowym był jednak próby przywrócenia tego świętowania. No a w Poznaniu 11 listopada, pomimo że nie był do końca związany obchody z obchodami Święta Niepodległości, był cały czas świętowany i jest do dziś jako święto świętego Marcina, czyli najważniejszej postaci, najważniejszej ulicy poznańskiej i chyba rogal świętomarciński, oprócz tej kokardy biało-czerwonej, to chyba najlepszy symbol, przynajmniej tu w Wielkopolsce, odzyskania niepodległości.
Słuchacie programu Historia Żywa.
26 listopada będziemy obchodzić 110. rocznicę urodzin pułkownika Łukasza Cieplińskiego, żołnierza Armii Krajowej, twórcy konspiracji, żołnierza wyklętego z Wielkopolski. Kacper Witt zabierze nas teraz do Kwilcza w powiecie międzychodzkim, gdzie Ciepliński się urodził i wychował, ale będzie nie tylko o pierwszych latach jego życia.
Łukasz Ciepliński urodził się w swoim rodzinnym domu w Kwilczu o godzinie 3 rankiem 26 listopada 1913 roku. Marcin Lejman, nauczyciel historii w szkole w Kwilczu i obecnie wicedyrektor.
Rodzina Cieplińskich w tamtych czasach była dość liczna, była znana tutaj w okolicy.
Tak, sam Łukasz był 7. dzieckiem w 8-osobowym rodzeństwie.
Jakim on był dzieckiem, jak go wspominają koledzy, koleżanki?
Wspominają go dosyć tak miło i sympatycznie. Monika Pestka-Lejman, jestem nauczycielką w szkole w Kwilczu. Z wykształcenia jestem historyczką. Mogę przytoczyć tutaj fragment wspomnień koleżanki Izabeli Filip z domu Gierlińskiej, która wspomina w ten sposób. Łukasz był przez kilka lat moim szkolnym kolegą w podstawowej szkole. Jako młody chłopak był zawsze zrównoważony, grzeczny, nie było nigdy skarg na niego. Był jednym z lepszych uczniów, a w historii rywalizowaliśmy ze sobą o miano prymusa.
Z czasów młodości późniejszego pułkownika w Kwileckiej Szkole Podstawowej zachowała się bardzo cenna pamiątka, mianowicie świadectwo szkolne Łukasza Cieplińskiego.
Jest to bardzo ważne świadectwo. Arkusz ocen Łukasza z roku 1927, gdy kończył 5-klasową publiczną szkołę powszechną w Kwilczu. Między innymi tutaj były wtedy takie przedmioty jak rachunki, historia, o której tutaj wspominała jego koleżanka Izabela Gierlińska. Oceny są na poziomie dobrej, był solidnym uczniem. W historii rywalizowali o miano prymusa, z tego co słyszymy z wspomnień.
Na początku lat 30. po zakończeniu nauki w szkole powszechnej Łukasz Ciepliński wstąpił do Korpusu Kadetów nr 3 w Rawiczu. Od 1934 roku był słuchaczem Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie Ostrowi Mazowieckiej, którą ukończył w stopniu podporucznika. Od 1936 roku służył w 62. Pułku Piechoty w Bydgoszczy. Po wybuchu II wojny światowej właśnie w 62. Pułku Piechoty uczestniczył w wojnie obronnej 1939 roku jako dowódca kompanii przeciwpancernej. Walczył w bitwie nad Bzurą czy w Puszczy Kampinoskiej. Za zniszczenie w pojedynkę 6 niemieckich czołgów i 2 wozów dowódczych w bitwie pod Witkowicami został odznaczony orderem Virtuti Militari osobiście przez generała Tadeusza Kutrzebę. Generał odpiął własny order z munduru, by wręczyć go Cieplińskiemu. Było to zdarzenie bez precedensu, ocenia Jarosław Łożyński, historyk, regionalista, członek Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci Żołnierzy AK, autor sierakowskich zeszytów historycznych.
To był taki akt pewnego namaszczenia na wyjątkowe zadania, które przed tym młodym człowiekiem, tak, podporucznikiem wówczas, staną. Nic nie dzieje się bez przyczyny, nic nie dzieje się z przypadku.
Łukasz Ciepliński brał udział w obronie Warszawy, następnie trafił na Węgry i Ukrainę. Tam padł ofiarą zdrady i został osadzony w więzieniu w Sanoku. Stamtąd jednak szybko uciekł. Dotarł do Rzeszowa i natychmiast zaangażował się w działalność konspiracyjną.
Tworzy się postać, która ukształtowała struktury konspiracji całego Podkarpacia. Był to teren zupełnie obcy. Wielkopolanin doskonale sprawdził się w tamtych warunkach, znalazł tam ludzi zaufanych, stworzył strukturę, która przekuła się w znaczące siły zbrojne.
Został mianowany komendantem podokręgu rzeszowskiego organizacji Orła Białego. W czerwcu 1941 roku stanął na czele Inspektoratu Rejonowego Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Miał pod sobą około 15 tysięcy członków konspiracji. Doprowadził do doskonałego zorganizowania struktur wywiadu i kontrwywiadu. Dzięki temu udało się zlikwidować blisko 300 konfidentów gestapo i kolaborantów. Pod komendnym Cieplińskiego udało się m.in. przechwycić części pocisków V1 i V2 wiosną 1944 roku oraz wykryć tajną kwaterę Adolfa Hitlera w tunelu kolejowym pod wsią Wiśniowa.
Ta konspiracja na terenie Rzeszowszczyzny mogła okazać się tak skuteczna, tak dobrze zorganizowana, można powiedzieć, że do pewnego stopnia zwycięska, tak? bo zadawała na tyle istotne straty, że osłabiała, powiedzmy, no inne fronty działania. A to w sumie no, to jest główne zadanie partyzantki.
Po wydaniu przez radzieckich oficerów nakazu do złożenia broni przez AK-owców, Ciepliński postanowił zejść do konspiracji.
Zmienia się wróg, walka pozostaje walką. Majstersztykiem była struktura, którą stworzył w Gliwicach, działając jako przedsięwzięcie stricte cywilne, mogła w sposób nieskrępowany prowadzić bardzo szeroką, skuteczną działalność na terenie całego kraju. Trzeba było naprawdę wielkiej determinacji, ażeby móc tak długi czas pozostawać niezauważonym.
W nocy z 7 na 8 października 1944 roku podjął nieudaną próbę odbicia 400 żołnierzy AK więzionych przez NKWD na Zamku Rzeszowskim. Współorganizował organizację NIE. W 1945 roku związał się ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. We wrześniu został prezesem Okręgu Krakowskiego WIN, a w grudniu komendantem obszaru południowego. W styczniu 1947 roku Ciepliński utworzył 4. Zarząd Główny WIN i przeniósł siedzibę Zrzeszenia z Krakowa do Zabrza. Za jego kierownictwa osłabiona organizacja rozwijała głównie działalność wywiadowczą i propagandową. Historycy wspominają, że to Ciepliński, tu cytat, wprowadził WIN na najwyższy szczebel w historii jego istnienia, tak pod względem organizacyjnym, jak i ideowym. 28 listopada 1947 roku funkcjonariusze UB aresztowali Łukasza Cieplińskiego w Zabrzu. Uwierzył w obietnicę oficerów Urzędu Bezpieczeństwa o ogłoszeniu cichej amnestii dla jego podwładnych i ujawnił kontakty organizacyjne i swoich współpracowników. Dla ratowania aresztowanych początkowo zgodził się na udział w grze wywiadowczej z wywiadami państw zachodnich. Gdy jednak zorientował się, że ubecy nie mają zamiaru dotrzymywać umowy, wycofał się z niej, podpisując tym samym na siebie wyrok śmierci. Brutalne śledztwo wobec podpułkownika Łukasza Cieplińskiego trwało 3 lata. Nadzorowali je bezpośrednio funkcjonariusze NKWD. Rozprawa odbyła się w październiku 1950 roku przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie. Został skazany na 5-krotny wyrok śmierci i 30 lat więzienia. Wyrok wykonano 1 marca 1951 roku strzałem w tył głowy w piwnicy więzienia Mokotowskiego w Warszawie. Przed śmiercią Łukasz Ciepliński powiedział współwięźniowi, że będzie trzymał w ustach medalik, tak by można było odnaleźć jego zwłoki. Do tej pory jednak miejsce pochówku pułkownika Łukasza Cieplińskiego nie jest znane. Jego symboliczny grób ustanowiono w kwaterze na Łączce na warszawskich Powązkach.
Historia żywa.
Dziś w naszym programie to wszystko. Za uwagę dziękuję, Jacek Butlewski, a na koniec gramy jak zawsze filmowy przebój z dawnych lat. Dobranoc.
Success. His needs are more, so he gives less. They call him the winner who takes all, and he strikes. Break any heart without regret.
asking are all gone. His fight goes on and on and on, but he thinks that the fight is worth it all, so he strikes like thunder.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.